Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa ponownie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Jest z nami pan Bogusław Kiernicki, prezes Instytutu Ordo Caritatis.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat, który dziś chcemy podjąć, to solidarność konsekwencją Polski zawsze wiernej. No dzisiaj mamy 34. rocznicę wybuchu stanu wojennego, bardzo złego dla nas czasu, tak, przykrego i bardzo tajemniczego też z innej strony. Bo pierwsze pytanie, no właśnie, kto przeciw komu walczył, stan wojenny, wojna, kto z kim? Dla pokolenia młodego już nie jest takie to jednoznaczne, no stan wojenny to już jest jednak jakaś odległe wspomnienie. W szkołach nieczęsto się dochodzi do tego momentu historii, żeby cokolwiek nauczyć, a skądś trzeba czerpać wiedzę. I może na początek właśnie to pytanie o ten stan wojenny. Przeciw komu to wszystko było realizowane?
To rzeczywiście już jest dość odległa przeszłość dla młodego pokolenia, jak wspomniał ojciec. Tak jak gdy byłem młodym człowiekiem, to mniej więcej to lata II wojny światowej, prawda? Działalność Armii Krajowej. To oczywiście kształtuje też jakąś świadomość, jakąś pamięć historyczną młodych ludzi, ale to niewątpliwie jest historia. Historia, która, mam wrażenie, nie jest jednak zbyt dobrze rozpoznana przez młodych ludzi i tutaj w zakresie edukacji na pewno jest wiele jeszcze do zrobienia. 34 lata temu, to była również niedziela, 13 grudnia 1981 roku, Polacy obudzili się wówczas w nieco innej rzeczywistości, aczkolwiek nadal rzeczywistości komunistycznej. Ja bym powiedział, że ten stan wojenny, to wprowadzenie stanu wojennego było z jednej strony wymierzone w naród polski, w zorganizowany, podkreślmy, naród polski, dlatego że ten proces samoorganizacji społeczeństwa Polaków w sierpniu 80 roku nabrał takiego dużego przyspieszenia. No już w zasadzie można powiedzieć, mamy w końcu lat 80. do czynienia z niezależnymi ośrodkami myśli, wydawnictwami niezależnymi, oczywiście myślę poza cenzurą, z różnymi ośrodkami konspiracji niepodległościowej, ale są to naprawdę wąskie grupy ludzi. Ale dzięki temu, że ta opozycja była, że te środowiska niepodległościowe, narodowe funkcjonowały, to w dużym stopniu można powiedzieć ten, jak to mówiono, karnawał wolności, czyli okres legalnej działalności Solidarności, no po prostu stworzył dużo dobrego w mentalności, w świadomości Polaków, w przywróceniu pewnych faktów historycznych, które w okresie komunistycznym PRL-u były wymazane z pamięci. Natomiast ten stan wojenny był wymierzony przede wszystkim właśnie w organizujące się społeczeństwo, ten naród zorganizowany. No, w dużym stopniu oczywiście instytucjonalnie przeciwko największej tej organizacji, czyli niezależnemu związkowi zawodowemu Solidarność. Ale przecież pamiętajmy, że również była, oprócz Solidarności Robotniczej, była Solidarność Rolników Indywidualnych, było Niezależne Zrzeszenie Studentów, był Polski Związek Akademicki, było szereg innych organizacji i różnych ośrodków niezależnych. I to była wielka wartość. I to było przede wszystkim uderzenie w naród. Z drugiej strony można powiedzieć, że to była jakaś taka rozpaczliwa próba ratowania władzy. Nawet nie wiem, czy ustroju komunistycznego, bo oczywiście stan wojenny historycy różnie oceniają, czy to był puczcz, czy to był zamach, prawda? To oczywiście było niezgodne z ówczesnym nawet prawodawstwem wprowadzenia stanu wojennego komunistycznym, ale to przecież nas zupełnie nie interesuje, bo nie interesuje nas prawodawstwo komunistyczne. Natomiast to była też próba ratowania władzy, powiedziałbym, dlatego że z jednej strony to było również osłabienie partii komunistycznej. Tak naprawdę władzę przejmują czerwoni pułkownicy wojsko, tak zwana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z Jaruzelskim na czele. I to jest jak gdyby ten drugi aspekt. Także powiedziałbym, że w takim ogólnym wymiarze to stan wojenny był przede wszystkim wymierzony we wspólnotę narodową. Dlatego, że tego, czego najbardziej się obawiali komuniści, chyba zawsze wrogowie Polski, wrogowie społeczeństw, powiedziałbym, niezależnych, wolnych społeczeństw cywilizacji łacińskiej, to jest właśnie ta organizacja społeczeństwa, ta niezależność. I w tę niezależność po prostu 13 grudnia uderzono. Zresztą oczywiście to było, że tak powiem, już zamiar Solidarnym od samego początku, bo gdy 10 listopada 1981 roku już Solidarność została, 80 roku, przepraszam, została Solidarność zarejestrowana, to dwa dni później, 12 listopada, Wojciech Jaruzelski na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju już poinformował, że są przygotowane akty prawne do wprowadzenia właśnie stanu wojennego, czy też stanu wyjątkowego. Dalej, jak na przykład przekazał w swoich raportach CIA pułkownik Ryszard Kukliński, Sowieci mieli plan wkroczenia 8 grudnia 1980 roku do właśnie Polski. No, 8 grudnia jest dniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Nie znam materiałów historycznych, jakie zadecydowały motywy, że do tej interwencji nie doszło. No ale może właśnie to ta opatrzność Boża czuwała, dlatego że naprawdę wejście Sowietów wówczas, w zasadzie jak pisał, raportował pułkownik Kukliński, 18 dywizji, 15 sowieckich, dwie czechosłowackie, jedna enerdowska, no to by po prostu była na pewno klęska, kolejna klęska dla państwa polskiego, dla Polaków. Trudno sobie wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje. Później, no to już historycy się, że tak powiem, wspierają. Nie chciałbym w to wchodzić, czy Sowiety by weszły, czy nie. Tak czy inaczej, stan wojenny był przede wszystkim próbą ratowania władzy.
Myślę, był taki czas, że chętnie mówiono, używano takiej kategorii, że jest to wojna domowa, tak? Że było to nosiło znamiona wojny domowej, czyli jedni Polacy przeciwko drugim, tak jakby odnosząc się troszkę do tego, jak opisywano lata, nie wiem, 45, 46 rok, tak, żołnierzy wyklętych, też chętnie historiografia komunistyczna czy politycy komunistyczni lubili to przedstawiać w kategoriach wojny domowej, ale tutaj bardzo dobrze pan doktor podkreślił, że tak naprawdę to naród został zaatakowany, tak? Zaatakowany został przez siły, które wobec tego narodu były zewnętrzne. Szczęśliwie tak się stało, że to rzeczywiście to nie było w sposób tak jednoznaczny, jak mogłoby to się wydarzyć, jeśli wkroczyłyby te jednostki sowieckie, ale trzeba pamiętać, że jednak ten stan wojenny, grudzień i następne miesiące, no to były jednak niezwykłe poważne straty. Poza taką ogólną, takim poczuciem zburzenia tego właśnie odradzającego się niezależnego życia, tak, tej całej dużej formacji, to jednak pamiętajmy, to było prawie 100 osób, historycy się troszeczkę tutaj sprzeczają, ale powiedzmy, prawie 100 ofiar stanu wojennego, tak, to 5 tysięcy internowanych w grudniu, kolejne 5 tysięcy przez kilka miesięcy, tak, w tym kilkaset kobiet, te dzieci zostawione w domach, tak, dzieci w domach dziecka, procesy, następnie no, mamy wujek, tak, mamy te pierwsze strajki w dużych zakładach pracy, 100 tysięcy ludzi na ulicach Gdańska, ofiary i pobicia. Strajkująca kopalnia Wujek, strajkująca kopalnia Piast, tam 1000 osób pod ziemią przez prawie 3 tygodnie. Tak? To było rzeczywiście potężne zderzenie. W moim rodzinnym Gorzowie strajkował Ursus, tak wielu moich przyjaciół, miałem wtedy 18 lat, ciężko pobitych, uwięzionych, internowanych. To naprawdę też nie było, nawet jeżeli nie doszło do tego najgorszego, tak? Że to nie była hekatomba, że to nie było jakby krwawe powstanie, to jednak konsekwencje stanu wojennego, poza tymi ogólnymi, politycznymi, przyniosły niezwykłe, realne i dolegliwe konsekwencje dla mnóstwa rodzin, ludzi, tak, i dla kilkaset tysięcy ludzi, którzy w tych miesiącach, nawet nie latach, wyjechało albo zostało wyrzuconych z kraju, tak, albo się bali wrócić, albo nie wierzyli w szansę powrotu, albo uciekali przed tym, co się dzieje, tak, kilkaset tysięcy najbardziej aktywnych ludzi. Także ten stan wojenny miał swój bardzo realny wymiar pewnego narodowego dramatu.
No i widzimy, że był on wymierzony no między innymi w tą ideę Solidarności, tak? Bo jednak naród się wzmacniał, rósł w siłę, zaczęli siebie liczyć, co można było zaobserwować przy pierwszych wizytach Ojca Świętego, tak? Że tyle ludzi. No i przecież wystąpienia Ojca Świętego, nie ma wolności bez Solidarności, te słynne, znamienne słowa. Ale ta idea Solidarności jest, według tej tezy, którą sobie na samym początku postawiliśmy, no ona jest od zawsze z Polską, można powiedzieć, tak? Od 1050 lat.
Bardzo, bardzo trafna uwaga, proszę ojca, dlatego że wydaje się, że ta idea solidarności rzeczywiście towarzyszy dziejom Polski, ustrojowi Rzeczypospolitej, rzeczywiście przez cały, można powiedzieć, okres. To jest ta idea, która wyrasta z prawa rzymskiego, która mówi, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, wszyscy za wszystkich. I ona naprawdę leży u, też można powiedzieć, fundamentów ustrojowych, na przykład pierwszej Rzeczpospolitej. Ale nie tylko w jakiejś myśli politycznej, w jakichś rozwiązaniach ustrojowych, ale powiedziałbym bardzo szeroko. No wystarczy wspomnieć chociażby naszego wieszcza Zygmunta Krasińskiego, który propagował tę ideę solidaryzmu społecznego. On pisał, że lud bez arystokracji, bez szlachty, to jest tak jak łodyga, sama łodyga. Ale z drugiej strony mówi, szlachta oderwana od ludu, to ma też krótką perspektywę życia. To znaczy tak jak ścięty kwiat. Zatem pojęcie ludu i szlachty są ze sobą komplementarne. Żaden z tych stanów nie może mówić o wyłączności na reprezentowanie narodu. W XIX wieku ta idea tej solidarności, powiedziałbym właśnie międzywarstwowej, międzypokoleniowej, także jest bardzo widoczna. Ta idea solidarności również jest, można powiedzieć, u podstaw także pierwszej Rzeczpospolitej i drugiej Rzeczpospolitej, Polski niepodległej po 1918 roku. Drugą taką zasadą związaną z nią jest idea tego dobra wspólnego, które obie te zasady tworzyły właśnie, można powiedzieć, tożsamość Rzeczpospolitej. A wracając do tych czasów stanu wojennego, to oczywiście ten stan wojenny był wymierzony właśnie w tę zasadę solidarności tej narodowej, ale jak mówiliśmy również ten związek zawodowy, który był czymś więcej niż tylko związkiem zawodowym. Co prawda można powiedzieć nawet ruchem pewnym politycznym, na pewno społecznym. Co prawda Solidarność nie zaprezentowała jakiejś wizji ustrojowej, ale była takim, powiedziałbym, spontanicznym ruchem katolicko-narodowym, z ducha katolicko-narodowym. I te tradycje Solidarności też sięgają, powiedziałbym, tradycji Rzeczpospolitej. Chyba by nie było Solidarności, gdyby nie było właśnie tej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, tych konfederacji, które były zawierane, tych dobrych konfederacji, które był jednym ze składników ustroju Rzeczpospolitej. Pamiętamy tę pieśń konfederatów. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Tak samo również ci ludzie, którzy tworzyli Solidarność, też chcieli powiedzieć, że nie będziemy w aliansach z tą zdradziecką władzą komunistyczną i nie będziemy uginali się przed tym reżimem komunistycznym, tylko upomnieli się o godność, upomnieli się o wolność. Natomiast to, że nie było tego pewnego zarysu, może Polski, tego wizji tej Polski niepodległej, to wynikało z tego, że wydaje mi się, że brakowało przywództwa Solidarności. Zawsze jest tak, że muszą być dwa ośrodki. Naród, ten bardzo aktywny, no i ta elita przywódcza. Elita przywódcza, która po prostu konstruuje pewien program, pewną wizję, pewną drogę. Dramatem Solidarności było to, że niestety, sądzę, to jest też kwestia pewnie do zbadania również przez historyków, ale być może to nie było przypadkiem, że pierwszymi tymi tak zwanymi ekspertami, kiedy Solidarność jeszcze powstawała w Stoczni Gdańskiej, były osoby, które przyjechały tak naprawdę nieznane zresztą powszechnie robotnikom przywiązanym do tradycji katolickich. To widać było te nabożeństwa, msze święte, prawda, posługi księży, którzy odprawiali msze święte na życzenie tych robotników. A właśnie ci doradcy to byli doradcy właśnie tacy lewicowi, lewicy laickiej, rewizjoniści, często właśnie bardziej czerwoni nawet można powiedzieć niż w swoich rozważaniach, niż właśnie przedstawiciele władzy komunistycznej. I tutaj jeśli takimi doradcami były takie osoby jak właśnie Jacek Kuroń, jak Tadeusz Mazowiecki i szereg innych osób, to po prostu można powiedzieć, że to była taka sprzeczność między właśnie tym duchem katolicko-narodowym i właśnie tymi ekspertami. Bo niestety ci działacze opozycji, powiedziałbym, niepodległościowej, narodowej, nie mieli wręcz możliwości w takim zakresie, w takim stopniu pomagać właśnie robotnikom, pomagać przy tworzeniu tego związku zawodowego Solidarność. I przecież wiadomo, że wielu tych działaczy tej tak zwanej lewicy laickiej wywodzącej się z Komitetu Obrony Robotników w tej pierwszej fazie, kiedy strajków, nie było zwolennikami tworzenia, właśnie powstania tego wielkiego ruchu Solidarności. Dlatego, że być może mieli już obawy, że ten ruch będzie miał charakter właśnie taki katolicki, narodowy, niezależny. I w okresie największego rozwoju Solidarność liczy 10 tysięcy. Wielki ruch, którym naprawdę trudno jest sterować. I tak naprawdę rozwiązanie Solidarności, zlikwidowanie Solidarności było oczywiście w interesie władz komunistycznych, ale również było w interesie tej tak zwanej lewicy laickich, tych kręgów Komitetu Obrony Robotników, które raczej są przywiązane do pewnych form, powiedziałbym, mafijnego wręcz działania. Natomiast późniejsze lata, ten już w zasadzie można powiedzieć koniec lat 80., jeszcze przed tym porozumieniem tak zwanego Okrągłego Stołu, kiedy już w latach 87-88, o czym doskonale wiemy, trwały rozmowy między przedstawicielami właśnie tej lewicy laickiej a obozem władzy, potwierdzają, że niestety to jest jakiś taki dramat Solidarności. Otóż żyje dzisiaj też wielu bohaterów, wspaniałych ludzi. To są setki, tysiące tych działaczy Solidarności, którzy po prostu poświęcili swoje życie dla tej idei, dla wolnej Polski, dla wolności. Natomiast no, kreuje się przez wiadomo środki kilkanaście czy kilka nazwisk rzekomych właśnie tutaj bohaterów, tych, którzy są najbardziej związani z ideą Solidarności. Otóż ci ludzie tak naprawdę z ideą Solidarności, ci właśnie przedstawiciele lewicy laickiej, niewiele mają wspólnego z właśnie Solidarnością. Może tylko tyle jeszcze wykorzystali to, że na przykład przejęli tak naprawdę jeden z obecnych dzienników, który tak na co dzień opulwa Polaków, tradycję, polskość, a przecież w pierwszej fazie powoływali się właśnie na Solidarność, na ideę Solidarności. I to jest pewien dramat Solidarności.
Ale też na pewno Solidarność wykazała tą potężną siłę, tak? Bo ja się tutaj w pełni zgadzam z tym, co pan doktor powiedział o charakterze i o tym duchu Solidarności. Tak? Bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z czymś, co w prosty sposób można opisać właśnie tą kategorią taką chrześcijańsko-narodową. To rzeczywiście były dwie kategorie, które znakomicie opisują ten 10-milionowy związek. Tak? A z drugiej strony te idee, które się pojawiały, były podrzucane związkowi, tak? A to rewizjonistyczne, a to jakieś trockistowskie, a to bardziej lewicowe, ale one generalnie, jak widać, nie przyjęły się i mimo, że wielu liderów, tak, tych doradców, tutaj pan doktor mówi, Bronisław Geremek, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Jacek Kuroń, tak, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że byli ludzie, którzy nawet jeżeli mieli słabszą jakby moc oddziaływania, tak, nie mieli tego aparatu wokół siebie, ale profesor Wiesław Chrzanowski, Władysław Siła-Nowicki, bo trzeba ich przypomnieć dzisiaj, bo też jest taki moment, profesor Andrzej Tymoski, czyli ci ludzie, którzy wychodzili z tych środowisk patriotycznych, narodowych, chrześcijańskich, którzy oddali tej Solidarności życie, którzy też jakby swoją propozycję, swoje idee i swoje doświadczenie wnieśli. Ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo dzisiaj jest taki trudny dzień, tak? Bo mamy ten 13 grudnia. Generalnie mówimy o rozbiciu Solidarności, o takim momencie, gdzie, że powiem, wydaje się jakby ileś rzeczy zostało zakończonych, zniszczonych, pewne nadzieje zostały zakopane, ale jednak musimy pamiętać, że tak naprawdę po kilkunastu latach, tak? Po 10, nieco więcej, tak naprawdę ten świat się zmienił w dużej mierze za sprawą Solidarności. Zmieniła się Polska. Zmieniła się w dużej mierze Europa, tak? Mówimy gdzieś tam po tych 10 latach rozpadł się mur berliński, tak? Ale to pierwsza była Solidarność i tak naprawdę w oparciu o Solidarność ten mur się rozpadał. Zmieniał się, że powiem, kontury świata. Także oczywiście był to moment bolesny, trudny i pewnego, że powiem, głębokiej zapaści. Ale równocześnie ta Solidarność, która powstała w 80 roku, tak? Która w najlepszym momencie pod jej sztandarem skupiło się około 10 milionów ludzi. Tak? To była na tyle wielka siła, że jakby uruchomiła procesy, które naprawdę zmieniły ten świat.
W kontekście tych słów, może tak zaryzykuję i zapytam, czy Solidarność wyszła z Kościoła, czy to Kościół się przyczepił do Solidarności? bo wiemy, że to było związane, tak? Kościół, ludzie Kościoła byli związani z Solidarnością i odwrotnie, tylko o źródła pytamy teraz.
Ja myślę, proszę Ojca, że Solidarność nigdy nie wyszła z Kościoła, jeśli myślimy o dużym ruchu, a też nigdy Kościół nie przyczepiał się do Solidarności. Po prostu Kościół był oczekiwany w Solidarności. I to jeszcze powiedziałbym w tym, no chociażby tutaj mamy przykładów bardzo wiele, chociażby postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Ale to widać, że naprawdę ci kapłani, także warto o nich pamiętać, także jeszcze przed okresem Solidarności bardzo wielu kapłanów wspomagało te niepodległościowe różne inicjatywy. Także później w okresie legalnej Solidarności, później w latach 80. no bardzo wielu, jak wiemy, zapłaciło niestety najwyższą cenę życia. I to są bohaterowie. Natomiast na pewno w jakiś sposób przyczepiali się do Kościoła, można powiedzieć, ci właśnie tak zwani intelektualiści lewicowi. Dlaczego mówię, no przyczepiali się? No, dlatego, że po prostu podczepiali się pod Kościół, dlatego, że niestety głoszone przez nich poglądy po prostu, wówczas nawet i tym bardziej później, no później były zupełnie sprzeczne ze społecznym nauczaniem Kościoła. Ja nie oceniam, że tak powiem, ich wiary, ich tajemnicy, ich duszy, bo to przecież nikt tego nie zna i nawet bym tego nie śmiał. Natomiast mówię o ich wypowiedziach, o ich działaniach, o ich no, często bardzo takim krytycznym spojrzeniu na Kościół. I jeśli to miało miejsce, wydaje się, że to miało miejsce, to na pewno jest to jakaś taka, powiedziałbym, cyniczna próba wykorzystywania Kościoła katolickiego, bo z drugiej strony zdawali sobie doskonale sprawę z tego, jaką rolę, jaką siłę, jakie znaczenie w polskiej historii dla Polaków ma Kościół. Przecież w okresie PRL-u, kiedy pozbawieni byliśmy przywództwa narodowego, to tym przywódcą był prymas Stefan kardynał Wyszyński, który był takim interreksem. Także Kościół oczywiście spełniał ogromną rolę. Te listy, prawda, episkopatu dotyczące różnych dziedzin życia społecznego, a zatem doskonale zdawali sobie sprawę z siły Kościoła, ale niestety no, zdają sobie nadal sprawę z tego znaczenia i bardzo często próbują, że tak powiem, podejmują wszelkie działania, żeby wypchnąć Kościół z tej sfery życia publicznego. Czyli wówczas, jak gdyby przy pomocy Kościoła chcieli w tę sferę życia publicznego wejść, natomiast później, kiedy już te cele osiągnęli, bądź też uważali, że osiągnęli, po prostu Kościół w dużym stopniu zaczęli nawet, powiedziałbym, zwalczać.
Ja myślę, że też można byłoby powiedzieć jedną rzecz, że pamiętajmy, w tym roku, tak zaczynamy, trzy tygodnie temu zaczęliśmy te obchody 1050-lecia chrześcijaństwa.
W Polsce, tak.
Tak. I to jest jakby, mam nadzieję, że to będą ważne i owocne obchody, no bo upamiętnienie tego wydarzenia jest jakby, niesie z sobą duży potencjał jakby ożywienia wiary, przemyślenia na nowo wielu spraw. Ale pamiętajmy, że 50 lat temu były te tak zwane pierwsze milenium, tak? Bo dzisiaj nawet używa się określenia małe milenium, tak? Że obchodzimy te 50 lat później. Ale 50 lat temu prymas Polski, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński rozpoczął wielkie obchody chrztu Polski. I nagle na ulicach, tak, w zasadzie we wszystkich miastach odbyły się wielkie uroczystości, wielkie msze. W Poznaniu było 300 tysięcy osób, w Warszawie mniej więcej tyle samo, na Jasnej Górze prawdopodobnie było 500 000 ludzi. Tak. Nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy powiedzmy, to jest jakby połowa, że powiem, tych smutnych czasów, to są połowa lat 60. Tak wydawałoby się najbardziej szary i depresyjny czas komuny. Tak. Nagle z Kościołem, z prymasem Wyszyńskim na ulice miast wychodzą, że powiem, miliony ludzi. Oczywiście jest tak, że oni nie wychodzą znikąd. Tak? To są ci księża, o których mówił Krzysztof przed chwilą. Tak? Duszpasterze akademicy, oni zupełnie wychodzą ze swoimi wychowankami. Ale to jest tak, że wielu biskupów, no i cała wielka akcja przygotowań tej nowenny, którą prymas Wyszyński po wyjściu z więzienia wprowadził. 9 lat przygotowań katechezy, przygotowań tego narodu do obchodów chrztu Polski. I nagle, mówię, wychodzi 9 milionów ludzi. Komuniści, Gomułka jest przerażony, tak? Naprzeciwko nich wysyła, nie wiem, samochody z armatkami wodnymi, tak? Od jednostki ZOMO, ORMO. Jest iluś ludzi jest aresztowanych, iluś pobitych, iluś zwolnionych z pracy. W tej takiej jakby historii o PRL-u, którą się opowiada, ten czas jakby znika, tak? Mamy lata, rok 56, później jest 70, później 76, 80. Nie zauważamy tych obchodów, które tak naprawdę były najbardziej masowe, tak? Były najbardziej, że powiem, formacyjnie zmieniały społeczeństwo, najbardziej, że powiem, najwięcej ludzi, że powiem, wzięło w nich udział, ale i represje. Oczywiście nie było tych najbardziej krwawych, nie było z tego, co ja wiem, nie pamiętam tych ofiar śmiertelnych. Natomiast ofiar pobić, więzień, aresztów, zwolnień z pracy było mnóstwo, tak? Te historie, że powiem, anegdotycznie opowiadane, bo z jednej strony aresztowano ludzi, tak? A z drugiej strony aresztowano obraz, cudowne kopię cudownego obrazu, tak? Który nie pozwolono wozić, a w Poznaniu jest opowieść dość słynna o tym, jak też nie puszczono do takiej Nyski, był obraz włożony i powiedziano, że ten obraz nie ma prawa przyjechać tam pod kościół Farny. No to poznający powiedzieli, jak nie ma prawa przyjechać, to my go przeniesiemy, tak? I ten samochód, że powiem, ciężarowy na plecach, na rękach, powiem, tych ludzi został przeniesiony. To są takie akty naprawdę, oczywiście anegdotyczne, można powiedzieć, to są obrazki, ale te obrazki tworzą razem, tak powiem, obraz wielkiego pobudzenia. I gdy pytać się, skąd się wzięła ta Solidarność w 80 roku, to jasne, że trzeba mówić i o 50 roku, i o 70 roku, i o 68, tak? Ale nie można zapominać, tak, o roku 66, o obchodach milenium, o roli prymasa, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy, że w 80 roku ta Solidarność miała charakter chrześcijańsko-narodowy, była ruchem niezwykle chrześcijańskim, niezależnie od tego, co ci liderzy stąd czy stamtąd próbowali z tym zrobić, to ci ludzie, powiem, to był taki konglomerat, powiem, tej wiary i poczucia narodowego, to moim zdaniem w dużej mierze on wyszedł właśnie z tego 66 roku, z tych obchodów chrztu. I tak, dlatego do tego wracam wielokrotnie, że naprawdę daj Boże, żeby te obchody, które zaczęliśmy w tym roku, przyniosły tak dobry i płodny owoc, jak ten rok 66.
Myślę, że bardzo cenna uwaga o znaczeniu milenium w dziejach Polski, w najnowszych również dziejach Polski. Ale tak jak tutaj Bogusław Kiernicki mówił, że to ta mobilizacja społeczeństwa, te tłumy na ulicach, to przywiązanie do wiary na pewno w jakiś sposób bardzo zaniepokoiło komunistów i była reakcja z ich strony, także policyjna, różna akcja. Natomiast także w jakiś sposób zaniepokoiła te kręgi takie, powiedziałbym, koncesjonowanych katolików. Typu właśnie Więź, Tygodnik Powszechny, Znak. To były grupy, które...
Tak zwanych patriotów, tak?
Patriotów, to tak, jeszcze księży patriotów dodatkowo, tak, ale te grupy właśnie Znaku, Tygodnika Powszechnego, które tak naprawdę wpisywały się w tę rzeczywistość socjalistyczną, podobnie zresztą jak PAX, który głosił hasło takiego połączenia socjalizmu, można powiedzieć, i katolicyzmu. I one po prostu chciały ten Kościół, no powiedziałbym, wprowadzić na jakieś inne boczne tory takiego Kościoła właśnie typu zachodniego, może powiedziałbym, prawda, takiego Kościoła zamkniętego.
Jako zakrystii.
Przecież byli przerażeni wręcz, można powiedzieć, tym, że ten Kościół w Polsce jest bardzo żywy, że ta wiara jest żywa. Przecież niejednokrotnie krytykowano prymasa Wyszyńskiego za ten styl duszpasterstwa w Polsce, za ten tak zwany katolicyzm ludowy. Ale dzięki właśnie temu katolicyzmowi ludowemu to właśnie naród polski przetrwał. I to jest też rzecz warta, że tak powiem, zapamiętania i podkreślenia. A jeśli chodzi o tutaj rzeczywiście te śluby jasnogórskie biskupów w 56 roku na Jasnej Górze, który to akt, autorem tego aktu oddania się Matce Bożej był prymas, uwięziony wówczas prymas Wyszyński, to może jeszcze warto tak w głąb wspomnieć historii Polski, że to właśnie król Jan Kazimierz we Lwowie, w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej właśnie złożył śluby i uznał, ogłosił, zresztą za aprobatą Stolicy Apostolskiej, z udziałem nuncjusza papieskiego, Matkę Bożą jako królową Korony Polskiej. I w 1923 roku Pius XI zezwolił, żeby te doroczne obchody 3 maja były również obchodzone jako święto Królowej Korony Polskiej. I ten 3 maja właśnie, to święto zakazane w PRL-u, też odegrało ogromną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej. Zawsze Polacy pamiętali o tym, że jest to nie tylko dzień Konstytucji 3 maja, ale że jest to dzień Królowej Polski. I w latach 70. właśnie już były obchodzone 3 maja niezależne manifestacje przez grupy opozycyjne, ale właśnie w okresie Solidarności również o tym dniu pamiętano.
Trwają rozmowy niedokończone. Solidarność konsekwencją Polski zawsze wiernej. Już za moment wyświetlą się Państwu numery telefonów. Zapraszamy, aby się z nami połączyć. Również kontakt na Skype. Zapraszamy do łączenia się w rozmowy niedokończone. No idąc dalej, no ta idea Solidarności cały czas trwa przecież, tak? Do dziś, bo jako Solidarni, no chociażby taki przykład, miejsc na multipleksie na telewizji Trwam. Wiele osób to wywalczyło w całej Polsce i nie tylko, ale też poza granicami. No a z drugiej strony też, skoro historia nas uczy, tak, że do tej idei Solidarności, do jakiegoś ugrupowania czy do takiej rzeszy ludzi próbują się też przyczepić inne osoby, wcześniej były wspomniane osoby, czy Kuronia, tak?
Jaremka, Mazowieckiego.
No właśnie. Czy teraz można zauważyć, że też gdzieś ktoś będzie próbował się doczepić, może się doczepia do tak wielkiej grupy ludzi Solidarności? Nie tylko, nie chodzi mi to o telewizję Trwam, ale ogólnie jako no, taka Polska zawsze wierna, tak?
No Polska zawsze wierna, czyli wierna Bogu i Ojczyźnie. I tu proszę Ojca, to przede wszystkim jeśli politycy katolicy, bo o nich mówimy, prawda, bo oni nas interesują, bo oni wyrażają nasze poglądy, nasze życzenia, nasze pragnienia, nasze dążenia, to obowiązkiem polityki polskiej, czyli polityki katolickiej, jest realizowanie po prostu społecznego nauczania Kościoła. To nie może być tak, że działania polityczne sprowadzają się tylko do walki o władzę, że jakieś partie mają charakter, powiedziałbym, taki wyborczy. Później o tych programach się zapomina. Niestety mamy do czynienia z taką sytuacją na Zachodzie. Systemy polityczne, można powiedzieć, większości albo może wszystkich krajów Unii Europejskiej do tego stopnia są już tak zdegenerowane, powiedziałbym, że tak naprawdę ta prawica, taka katolicka, prawdziwa prawica, czy chrześcijańska, narodowa, konserwatywna, tradycjonalistyczna, często jest na marginesie. Natomiast mamy do czynienia ze ścieraniem się dwóch sił, tak zwanej centroprawicy i tak zwanej centrolewicy, gdzie różnice między nimi są prawie żadne. A zatem mamy do czynienia z relatywizmem polityki, czyli prawda jest względna, nie liczy się prawda, nie liczą się zasady, tylko liczy się efekt, prawda, działania, retoryka mocna, słowa, natomiast programy nie są rozwiązywane. I tak to wygląda na Zachodzie, gdzie mamy, powiedzmy, gdzie mamy taki dyskurs bardzo mocny często między socjaldemokratami z jednej strony i liberałami, a z drugiej strony centroprawicą, czyli tak zwaną chadecją, chrześcijańską demokracją, która już nic nie ma wspólnego z zasadami chrześcijańskimi, a tak naprawdę różnice między nimi są, można powiedzieć, żadne. Czyli ten relatywizm w polityce, a więc odrzucenie zasad, niestety schodzi na drugi plan. I w tym bym widział właśnie tą próbę jak gdyby fałszowania. To znaczy z jednej strony często są próby podnoszenia pewnych haseł, które są oczekiwane, dobrze odbierane przez społeczeństwa, a natomiast nie są one tak naprawdę realizowane. Czyli partie mają charakter po prostu wyborczy, czyli tak naprawdę nie dotrzymuje się po prostu pewnych zasad, pewnych tych. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niedobre, bo polityka w rozumieniu takiej cywilizacji łacińskiej to nie jest tylko walka o władzę. Owszem, celem partii politycznej jest zdobycie władzy. To jest oczywiste. Ale cela ma właśnie tak być środkiem do realizacji programu. I tutaj po prostu trzeba na to patrzeć, trzeba to rozliczać. Przecież święty Tomasz z Akwinu mówił, że polityka to jest roztropne dążenie do dobra wspólnego. To jest celem polityki. A zatem wydaje się, że taka naprawdę konserwatywna, propaństwowa, narodowa polityka, także polska, powinna zmierzać do tego, żeby stworzyć trwałe instytucje państwa polskiego. Żeby po prostu ta polityka rzeczywiście miała charakter taki, powiedziałbym, służący narodowi, żeby to państwo było przyjazne po prostu obywatelowi.
Ja bym się zgodził z tym, co mówi pan doktor, ale byłbym bardziej konkretny. W sensie konkretny to może złe słowo, ale nie uciekłbym tak daleko, bo tutaj doktor Krzysztof Kawęcki mówi o Zachodzie, o polityce tak zwanych chadecji. Bardzo miło odwołał się do świętego Tomasza. Ale tak naprawdę to samo możemy powiedzieć, albo przynajmniej nasza uwaga musi się zdecydowanie bardziej skupić na tym, co się dzieje w Polsce. Nie wiem, chyba 2 dni temu ojciec dyrektor Tadeusz Rydzek mówił o tym także, o politykach prawicy, tak? W Polsce, nie w świecie, że musimy, że powiem, pilnować się...
Powiedzmy, że to są politycy centroprawicy, że to nie jest prawica prawdziwa, a to też jest podszywanie się pod, prawda?
No w pewnym sensie, ale chodzi tak naprawdę już nawet nie o słowa, nie o nazwy, tak? Tylko o rzeczywiście wypełnienie pewnego mandatu, który się otrzymało. I gdy mówimy o współczesnej polskiej polityce, o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, o niezwykłych szansach, bo nie tylko wyzwaniach, wreszcie możemy mówić o szansach, tak? Mając prezydenta, rząd, większość w parlamencie, tak? To już trudno mówić inaczej. I ta sytuacja musi wygenerować, tak? Ona powinna wygenerować sytuację, w której będą zrealizowane zasadnicze elementy programu katolickiego. Bo jeżeli nie będą wykonane, to wtedy możemy powiedzieć dokładnie to, co ojciec zawarł w tym pytaniu. Że tak naprawdę jest to pewne udanie, przyczepienie się, wykorzystanie do zdobycia władzy, do pewne instrumentalne w każdym razie potraktowanie. Jeżeli natomiast za rok, 2, 3 zobaczymy, że rzeczy najważniejsze, tak, związane z cywilizacją życia, z rodziną, z polityką zagraniczną, z solidarnością europejską, tak, jeżeli to wszystko zostanie podniesione, przynajmniej w sposób konkretny, to możemy się cieszyć i powiedzieć, rzeczywiście ci politycy, tak, nie użyli tylko szyldu i sztandaru, ale rzeczywiście zrobili to, co do nich należało. Tak? Zmienili Polskę albo są w trakcie zmieniania i tego będziemy od nich oczekiwać.
Jeśli można jeszcze krótko tylko, po owocach ich poznacie i tak konkretnie. Przede wszystkim celem rzeczywiście polityki polskiej powinno być odbudowanie państwa dobra wspólnego. A co to jest dobro wspólne? Wydaje mi się, że w 5 kategoriach. I w tych 5 kategoriach należałoby po prostu oceniać, czy jest to polityka rzeczywiście służąca dobru Polaków i obywateli. A zatem dobro wspólne to jest życie, ochrona życia, to jest rodzina, to jest zdrowie, to jest bezpieczeństwo, i w dużym stopniu jeszcze można powiedzieć, to jest właśnie ta polityka zagraniczna, czyli po prostu miejsce Polski, niezależność Polski, ale także edukacja.
Mamy telefon, jeszcze do tego na pewno wrócimy, nawet do tego życia, ale już mamy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec. Witam szanownych gości, księdza redaktora. Mam takie 3 pytania. Mianowicie pierwsze. Chciałem zapytać, co panowie sądzą o właśnie postawie pana Jana Rulewskiego, pana Władysława Frasyniuka, których należy wspomnieć tego 13, bo walczyli dzielnie swego czasu w okresie Solidarności. Wydawało się, że za te wartości. Teraz, jeżeli wypowiadają się za tym Trybunałem Konstytucyjnym, który wyraźnie widać jest ostatnim jak gdyby placówką tej platformy, która była zrobiona przez niejakiego tam Gromosława Czempińskiego, bo się sam do tego przyznał. Jest to emanacja moim zdaniem służb specjalnych, które teraz próbują kreować chyba partię Petru. Czyżby oni po prostu obrośli już, jak to się mówi, szmalem i tylko dla nich to jest wartość, to jest kasa? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy można by trochę pofantazjować, jeżeli chodzi o stan wojenny, czy mogło się to inaczej potoczyć, jakoś lepiej, na przykład gdyby Jaruzelski nie wprowadził tego stanu wojennego, co by się stało? I później, jeżeli chodzi o Magdalenkę, gdyby się nie dała Solidarność podzielić, to znaczy, że tam po prostu Kiszczak poczęstował ich 30 kieliszkami, a później mogli pić ile chcą. A chodziło o załatwienie. Znowu po prostu służby specjalnie chwyciły to wszystko i kontrolowały. Dlatego Polska tak długo musiała czekać, żeby Lewica na przykład została jakoś zweryfikowana. I jeszcze trzecie pytanie. Jak panowie oceniają, bo to jest pewna emanacja też stanu narodu, wczorajszą manifestację i dzisiejszą? To tyle, dziękuję.
Dziękujemy panie Janie, pozdrawiam serdecznie.
Mogę zacząć od tego pierwszego pytania?
Bardzo proszę.
Przekażę, bo tutaj było pytanie o akurat tam o panów i Frasyniuka, i Rulewskiego. No to już jakby trudno wchodzić jakby w te buty. Wiemy, że jeden i drugi jakoś blisko związani z Platformą, pan Rulewski, że powiem częściej, potrafi się jakby zdystansować, pan Frasyniuk raczej historycznie w tym wszystkim uczestniczy i może to nie jest istotne, jakby może każdy, myślę, że większość tych historycznych działaczy, liderów Solidarności znalazło się raczej, że powiem, po dobrej stronie w tej rzeczywistości. Kilku z nich, tak, że powiem, pozostało przy Unii Wolności, później Platformie i te ich działania jakby dzisiaj jakby oceniamy, czasami nas drażnią, zwłaszcza tą taką historycznością, takimi opowieściami, które jakby niewiele mają do czynienia z rzeczywistością. Natomiast sformułowanie chociażby pana, że ten Trybunał, że powiedzmy to, że oni popierają Trybunał i ten Trybunał jest jakąś tam ostatnią deską ratunku czy ostatnim bastionem, myślę, że tak dobrze nie jest. Tak? Trybunał Konstytucyjny oczywiście jest rzeczą sporną. Zrobił zwłaszcza w ostatnim czasie wiele złego i to trzeba, że powiem, albo przynajmniej spowodował, tak, wiele zamieszania, którego mogliśmy uniknąć, ale myślę, że po pierwsze, i to jest jakby, to jest zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że ten Trybunał jest jednym z, jeżeli traktować go jako bastion, to jest jednym z wielu bastionów, a nie ostatnim. I tak dobrze nie jest. Ale równocześnie, żeby mieć jakby tutaj też jakby oddać sprawiedliwość, to trzeba pamiętać, że ten Trybunał kilkanaście lat temu uratował ustawę o ochronie życia. Dzisiaj, gdyby nie Trybunał Konstytucyjny w roku 97, jak się nie mylę, po dojściu Lewicy do władzy, tak, to ten Trybunał jako instytucja, to już może niekoniecznie ci sami ludzie się zmieniali, tak, ale to ten Trybunał powiedział, że w Polsce obowiązuje, że powiem, ochrona życia, tak, że nie można jej zmienić bezkarnie, że jej ma ona gwarancje, że tak powiem, wyższe niż tylko większość tego rządu. I za to, że tak powiem, w ramach już tych wszystkich bilansów i rozliczeń Trybunału, jednak trzeba o tym pamiętać, że on się jako instytucja, były momenty, w których on się sprawdził i to sprawdził w sposób niebywały. Tak? Dzisiaj, gdyby nie ten Trybunał, sytuacja dzieci, ochrony życia w Polsce byłaby zupełnie, zupełnie inna. I też trzeba pamiętać, że nawet profesor Zoll, który powiem, w tej chwili szokuje różnymi wypowiedziami, które nie jesteśmy w stanie trochę zrozumieć, tak? Tymi wypowiedziami pełnymi właśnie takich emocji i trochę szantażu, nawiązujący do NSDAP, porównujący PiS i tak dalej, to trzeba pamiętać, że ten profesor Zoll, stojący na czele Trybunału Konstytucyjnego, właśnie przeprowadził radykalną, zasadniczą obronę życia. I to mu się, że powiem, należy. Więc w tym jakby takim bilansie musimy widzieć i rzeczy dobre, i złe. I to, że takie instytucje jak niezależny Trybunał Konstytucyjny służą nie tylko, że powiem, rzeczom, z którymi się nie zgadzamy, ale także tym fundamentalnym, które są dla nas niezwykle ważne. I gdyby mówię, ta lewica z Leszkiem Millerem, która w 97 tam doszła do władzy, tak, niszczyła, że powiem, instytucję po instytucję, zderzyła się jednak z niezależną instytucją Trybunału i dostała taką odpowiedź, na jaką zasługiwała, a, mówię, a rzeczy dla nas ważne zostały obronione. Więc to tak przy okazji tego pytania o Trybunał i pytania o tych nieszczęsnych trochę liderów, których, no, których musimy jakby, nie są budujący, powiedzmy delikatnie.
A będziemy gdybać?
Znaczy, wolałbym nie gdybać. Moglibyśmy gdybać, ale może szkoda czasu na to gdybanie, bo to jest takie gdybanie po prostu.
Byłoby lepiej, gdyby Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego, gdyby wojska sowieckie nie weszły. Może byśmy 10 lat nie stracili, no ale gdyby tego nie
tak,
wiem.
No właśnie, gdyby nie było tego porozumienia z komunistami, prawda, bo trudno mówić o jakimś porozumieniu z komunistami. Wiadomo, w jakim celu ono było zawarte. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, ten spór nie tylko prawny, ale przede wszystkim jednak polityczny, potwierdza raz jeszcze, że potrzebna jest nowa konstytucja. I na tym naprawdę powinniśmy się skupić. Ale jeśli mówimy o nowej konstytucji, to oczywiście ona powinna pewne zapisy bardzo precyzyjnie określać. Ale również pamiętajmy, że polityka taka prawdziwie, powiedziałbym, konserwatywna, polityka odwołująca się do wartości transcendentnych, nadprzyrodzonych, a o takiej wciąż przecież mówimy i takiej polityki chcemy, to po prostu nie jest tylko polityką taką, powiedziałbym, takiego patriotyzmu jakobińskiego, takiej demokracji ludowej, prawda, że większość ma rację w danym momencie i ta większość wprowadza rozwiązania. Owszem, to prawda, ale te rozwiązania, pamiętajmy, tutaj jest ta weryfikacja, tutaj jest ten papierek lakmusowy. Te rozwiązania, także konstytucyjne, muszą gwarantować ład moralny, zgodny z zasadami cywilizacji chrześcijańskiej po prostu. A więc muszą chronić pewne kwestie, właśnie pewne wartości. Chronić również życie nienarodzone i również wprowadzać inne tutaj rozwiązania prawne. Bez tej aksjologii, bez tego po prostu, no to będziemy mieli tylko do czynienia, jak to ojciec dyrektor mówił, z prawicą laicką. I to jest absolutnie niewystarczające. To jest kierunek fałszywy. Oczekujemy po prostu rozwiązań takich skutecznych. Tutaj warto przypomnieć również te dobre rozwiązania, które wprowadził premier Orban na Węgrzech. Po raz drugi, gdy doszedł do władzy, można powiedzieć, że te jego rządy, te jego propozycje ustrojowe, te jego zmiany były jak gdyby pogłębione. Właśnie te wartości rodziny, właśnie odwołanie do chrześcijaństwa zostały właśnie wprowadzone do konstytucji i można powiedzieć, dlatego odniósł sukces. Być może jeszcze było to, jest to w stopniu jeszcze niewystarczającym, ale na pewno kierunek, który na Węgrzech w tym zakresie został zaproponowany, jest realizowany, jest kierunkiem właściwym. I taki kierunek polskiej polityki również powinien być realizowany przez w tej chwili większość parlamentarną.
Jeśli można, jeszcze jedno słowo tylko mówię, bo w zasadzie wyszliśmy od solidarności, przynajmniej od tego pojęcia. Niekoniecznie w tej chwili już zmierzam do takich dywagacji historycznych. Ale jeżeli to solidarność jest jednym z najważniejszych pojęć i kategorii politycznych, którymi się, że powiem, które porządkuje nasze sprawy, to musimy mieć świadomość, że polityka obecnego rządu, tak, ona powinna odwoływać się do tej solidarności, do solidarności z rodziną, tak, przede wszystkim. Do solidarności z najsłabszymi. To pobrzmiewa, tak, to w tych takich, ale nie tylko w tych kategoriach socjalnych najsłabszymi, ale z najsłabszymi, jeżeli chodzi, mówię, o z rodziną wielodzietną, z rodziną, że powiem, w ogóle. Z tymi najnarażonymi najbardziej na niebezpieczeństwo, czyli z dziećmi w łonie matek. Gdy wczoraj Prawica Rzeczpospolitej złożyła projekt nowej ustawy o ochronie życia i o in vitro. I oczekujemy, myślę, że ta właśnie chrześcijańska solidarność, to ona się będzie realizowała w tym, albo weryfikowała, tak? Mamy nadzieję, że realizowała, a nie tylko weryfikowała. W tym, że rządzący, tak? Że ta większość parlamentarna, rząd, pan prezydent znajdą siłę i chęć i wolę poparcia tego typu aktów, tak? Budowania nowej solidarności. Ja pamiętam, przed wyborami było bardzo ważne oświadczenie. Kandydat na prezydenta Andrzej Duda, rozmawiając w studio Polskiego Radia, został w pewnym momencie zaatakowany przez, zaatakowany przez dziennikarkę, a co pan uważa w sprawie ochrony życia? Czy pan, tak podobnie jak kiedyś pan Marek Jurek, chciałby, żeby ta gwarancja została zapisana w Konstytucji? Z takim przekonaniem, że odpowie, no może nie, może zobaczymy, nie. A prezydent Andrzej Duda, kandydat Andrzej Duda odpowiedział tak, bardzo bym chciał, żeby taki zapis powinien znaleźć się w Konstytucji. A na to pani mówi, no ale przecież PiS chyba tego nie chciał. A Andrzej Duda odpowiedział, nie wiem czego chciał PiS, ale wiem czego ja chcę. Tak? Chciałbym, żeby ten zapis o ochronie ludzkiego życia znalazł się w Konstytucji. I na realizację tego typu deklaracji, tego typu ważnych deklaracji będziemy oczekiwali.
I chciałem jeszcze powiedzieć, że ta wspomniana ustawa o ochronie życia in vitro zostanie przedstawiona przedstawicielom, klubom w parlamencie, a więc Prawu i Sprawiedliwości, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Kukiz 15. I mamy nadzieję, że rzeczywiście te prace legislacyjne nabiorą tempa, dlatego że ta ustawa też odwołuje się do już takiej uchwały sprzed 3 lat, którą podpisało wielu posłów w minionej kadencji parlamentu, a która to ustawa po prostu poza podpisem no niestety nie doczekała się jakiejkolwiek realizacji. I tutaj zwracamy uwagę, że tak naprawdę nie trzeba tworzyć nowych ustaw, tylko po prostu prawo polskie w sposób dostateczny chroni życie. I po prostu należy, i zwracamy na to uwagę po prostu, że tak jak prawo chroni życie poczęte poza ustrojowo, tak samo pozaustrojowo, czyli metodą in vitro, również powinno być chronione. I w zasadzie nic więcej nie trzeba tutaj dodawać, nie trzeba kombinować, tylko po prostu przypomnieć te rozwiązania ustawowe, które po prostu chronią życie w tym pierwszym etapie właśnie tym życia dziecka.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Dobry wieczór. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Jak ma pani na imię?
Mówi Katarzyna z Wrocławia. Nareszcie się do państwa dodzwoniłam.
Cieszymy się.
Strasznie skomplikowana sprawa. Ja oczywiście jestem za tym, co powinno być dobrego zrobione, ale powiem tak. Jestem bardzo przerażona, moi znajomi też, wczorajszymi wystąpieniami niektórych posłów i niektórych osób, które miały być posłami, a więc pani z ruchu Paskota, pana Neumana, pana Petru. W ogóle, szczerze mówiąc, to wszyscy znajomi pytają mnie, kto to jest pan Petru? Skąd on się w ogóle wziął? Za jakie pieniądze ten człowiek i dla kogo on w ogóle pracuje? Bardzo dziwna osoba. Nie wiem, czy nie trzeba będzie tego sprawdzić. Ale tyle jazdy, ile wczoraj było na tym spotkaniu już bezpośrednio pod Trybunałem Konstytucyjnym. Te krzyki koszmarne. Ja się czułam rzeczywiście, jakbym za chwilę miała być wyprowadzona z własnego domu. Pan Neumann tak krzyczał. Krzyczała tak pani z ruchu Paskota. Dla mnie to są zupełnie nienormalne sytuacje i zupełnie nienormalne postępowania. Ja nie wiem, na co oni widzą. Tutaj dzisiejszy, że tak powiem, no nie pochód, ale to zgrupowanie. To przejście i te wystąpienia, które były spokojne, były logiczne i nareszcie wiedziałam, że przemawia do mnie legenda Solidarności, a nie ta pani tramwajarka, która jest tylko legendą, bo z Solidarnością to ona nie ma wiele wspólnego. Ja serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą manifestację. gdybym mogła zapytać, może państwo wiecie, co to za osoba, ten pan Petru, nikt jakoś nie chce mi rąbka tajemnicy uchylić.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Katarzyno.
Wydaje się, że chyba taka dość nieszczęsna rzeczywiście to osoba. Tak mówię, w takich, jakby szukać analogii, to jest dobra analogia. Chyba to jest jednak jakieś skojarzenie z Januszem Palikotem. Ja mówię dobra podwójnie. Dobra, bo to są chyba postacie dość podobne. I mam nadzieję, że tak samo się, że tak powiem, ta historia skończy. Tak, pana Palikota jakby na scenie politycznej, przynajmniej w tej takiej widocznej i dużej, na dużej scenie nie ma. Mamy nadzieję, że podobnie będzie z panem Petru. Jest na pewno osobą i postacią kreowaną, tak? To nie jest ktoś, kto, że powiem, jakby zbudował coś, wyszedł, nie wiem, z pewnego doświadczenia. Nie, to jest na pewno pewien twór, który jest w sposób kontrolowany, budowany, kreowany i ma odegrać istotną rolę. Myślę, że ta rola, która jest jemu przypisana z naszego punktu widzenia, to nie jest rola dobrego bohatera. Ale to już jakby... Natomiast oczywiście mnóstwo plotek, ich historii i tak dalej wokół tego pana krąży. Niektóre plotki, inne rzeczy, które w sposób taki, wybitny ekonomista, równocześnie przypominają, że był doradcą Zjednoczonej Balcerowicza, że działał w Unii Wolności, w Platformie Obywatelskiej, a jako ekonomista zachęcał do brania tych, tak powiem, można powiedzieć, promocji tych kredytów frankowych i tak dalej. No, nie ma wiele dobrego do opowiedzenia o sukcesach, czy ekonomicznych, czy politycznych pana Petru. Natomiast to jest jakby już tak, odpowiadając na to, bo pani się o to dopytywała. Natomiast na pewno jest tak, wczorajsza manifestacja, zgadzam się, ona po pierwsze budziła złe odruchy i to naturalne, że byliśmy nią i trochę zniesmaczeni, zdziwieni, że powiem, różnymi wystąpieniami, tą histerią, która się tam dzieje od dłuższego czasu. Ale równocześnie, trzeba powiedzieć, że to była duża manifestacja i to jest manifestacja niepokojąca, tak? Te, nie wiem, czy tam było ich 15, czy 20, czy 20 parę tysięcy ludzi, które wyszło na ulicę Warszawy, to nie jest dobry znak, tak? I to jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że polityka prowadzona na ulicy, tak? I teraz będzie ta, która prowadzi do tego, że będziemy się licytować, kto więcej ludzi wyprowadził na ulicę, też do niczego dobrego nie prowadzi. Oczywiście, że jest tak, że trzeba czasami wyjść. Tak jak były manifestacje w obronie życia, manifestacje w obronie telewizji Trwam, różnego rodzaju. No i nawet ta dzisiejsza manifestacja, która ma przypomnieć i wyrazić jakby poparcie. Oczywiście, to nie jest tak, żebyśmy udawali, że wszystko tam się da zrobić inaczej. Nie, trzeba czasami wyjść na ulicę. Ale myślenie w kategoriach, że na ulicy ta polityka będzie realizowana i będziemy myśleli, jak zrobić jeszcze większą manifestację, to chyba nie jest pomysł, bo my będziemy rzeczywiście, że powiem, prowadzili wielką, świętą, wewnętrzną wojnę, a sprawy, o których mówimy, sprawy ważne, te, na których ludzie czekają, tak? Czy właśnie tej cywilizacji życia, czy sprawy rodziny, czy wszystkie sprawy gospodarcze, bo tutaj nie chodzi o to, żeby ograniczać, mówić, że tylko pewien zakres spraw jest ważny, a inny nieważny. Wszystkie są ważne. Ale właśnie te wszystkie sprawy trzeba zrealizować, a nie, że powiem, tworzyć ten wielki kontredans po prostu polityczny na ulicy. Ale niezależnie od tego, wczorajsza manifestacja uważam, że jest pewnym sygnałem i ostrzeżeniem. I należy szukać jednak pewnego układu, bo inaczej będzie tak, że dzisiaj mamy większość, tak? Ale za 4 lata może nie będziemy mieli już tej większości, tak? A może za 8 lat. I przyjdzie następna większość, która powie, że w takim razie my to wszystko odkręcamy, tak? Polityka polska nie może być polityką, która jest realizowana na jedną kadencję, na 4 lata. Coś zrobimy, przyjdzie następny i to wszystko odkręci. No, ona musi iść w tym kierunku, żeby nawet swoich przeciwników czy konkurentów do pewnych spraw stałych przekonywać. Tak? Nie można ich traktować tylko i wyłącznie jako wrogów, których należy zniszczyć, bo inaczej niczego trwałego nie zbudujemy. Bo nie ma takiej możliwości, że zdobędziemy władzę na lat 20 czy 50. No, żyjemy w takiej rzeczywistości politycznej, że władze się zmieniają. Tak? Byśmy ulegali jakiejś zupełnej iluzji, że tak się da, tak? Że zdobędziemy ją raz na zawsze. Nie. tą władzę kiedyś trzeba będzie oddać. Tak? I trzeba ją będzie najpierw wykonać jak najlepiej swoją pracę, a następnie jeszcze tak to zrobić, tak oddać tą władzę, żeby ci, którzy przyszli po nas, nie byli gotowi, tylko nie przyszli z jedną myślą. Teraz musimy zniszczyć wszystko to, co oni zrobili. A jeżeli będziemy to wszystko sprowadzali do jednego wielkiego konfliktu, no tak to się zakończy.
W zasadzie nic dodać, nic ująć, można powiedzieć. Ja chciałem tylko jeszcze może dodać, że kiedyś osoba znająca doskonale mechanizmy życia publicznego w Polsce powiedziała mi, że partie polityczne w dużym stopniu, nie wszystkie oczywiście, ale wiele partii politycznych, tego establishmentu politycznego, było kreowane albo przez służby specjalne, na przykład chociażby Platformy Obywatelskiej. Tutaj duża rola służb specjalnych, o czym chociażby nawet mówili przedstawiciele przecież tych służb wysokocy rangą, no, albo przez dziennikarzy po prostu, przez media. No i mamy tutaj niewątpliwie do czynienia z kreowaniem tej tak zwanej nowoczesnej i właśnie
rok pana, temu pana nikt, Petru, nikt nie wiedział, tak? Nikt nie znał.
To jest tak, że czasem są politycy do wynajęcia, do zadań specjalnych, więc pewnie myślę, że taką rolę pełni, ale niewątpliwie, no nie chciałbym porównywać Platformy z Nowoczesną, ale powiedziałbym, że jest to jak ta nowoczesna PL i ten ruch pana Petru, to jest to przykład jakiegoś takiego no, zupełnej bezideowości, powiedziałem pewnego cynizmu w polityce i to jest zjawisko jeszcze gorsze, mam wrażenie, jakościowo niż zjawisko Platformy Obywatelskiej, przynajmniej na samym początku, gdzie przynajmniej mówiono, że ma być to rzekomo ruch obywatelski, później uległ pewnej degeneracji. Także na pewno jest to sytuacja.
Ja nie wiem, Krzysztof, ja bym troszkę jednak, bo poczuję, że może nie doceniasz tej sytuacji, bo mówię w tym sensie, że może byłoby to lepsze, ale ten jakby cynizm może tak. Bezideowość myślę, że nie, że jest tam, że powiem tylko, są to pytanie o idee, które się tam, moim zdaniem jest tam sporo, to jest nie tylko sporo ludzi, ale i sporo ideologii, która nie tylko płynie z Platformy, ale także od strony, że powiem, ruchu Palikota, tak, to będzie jednak, myślę, że gorsza wersja Platformy i tego
to,
się obawiam.
No tutaj się zgadzamy, tak.
I kolejna osoba, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Henryk z Podłowicza.
Szczęść Boże.
Zanim coś powiem na temat Solidarności, to ja chciałbym parę słów odnośnie Trybunału Konstytucyjnego. Słuchałem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i słucham tych komentarzy. Troszkę się dziwię panu prezydentowi, że jako prawnik nie umie tego wyjaśnić, bo jest bardzo prosta sprawa. Trybunał Konstytucyjny naruszył konstytucję. Ja jako obywatel i suweren, bo naród jest suwerenem tego kraju, protestuję, dlatego że w Konstytucji jest wyraźnie zapisane, że sędziowie są wybierani na 9 lat. Natomiast nie można wybrać nowych sędziów przed upływem kadencji poprzednich, przed wygaśnięciem mandatu. Natomiast przy tych trzech sędziów, których wybrani zostali przez Sejm siódmej kadencji, oni zostali wybrani z naruszeniem konstytucji. I Trybunał tu powinien uznać, że wszystkich pięciu sędziów zostało wybranych z naruszeniem konstytucji. Tak samo tych dwóch nie można było wybrać przed 10 grudnia. I tak jeden parlament, jak i drugi naruszył konstytucję i w tym wypadku Trybunał powinien orzec, że wszyscy pięciu sędziów zostało wybranych z naruszeniem konstytucji i w tej chwili parlament powinien wybrać nowych pięciu sędziów i problem był rozwiązany, pan prezydent by tych sędziów zaprzysiągł. To tyle co do Trybunału i uważam, że powinno się szanować obywateli i nie żonglować prawem, bo w tej chwili ja jako obywatel jestem zastraszony, jeżeli tacy sędziowie w Trybunale zasiadają i w ten sposób dysponują prawem. Natomiast co się liczy Solidarności, to ja bym chciał tutaj nawiązać do panów profesorów wypowiedzi. Wy tu podaliście ludzi Solidarności, takich jak pan Mazowiecki i Geremek. Ja wiem, już mam swoje lata, moi rodzice byli w opozycji już od początku, kiedy ten system powstał i mojego ojca w latach 50. panowie z UB zabierali, pamiętam, byłem 4-letnim dzieckiem nad ranem, kiedy przyjechali z pepeszami i zabierali mi
ojca. Dobrze, przepraszam panie Henryku, ale konkludujmy, bo już się kończy nam czas.
Mówi, że pan Mazowiecki i pan Geremek byli ludźmi Solidarności, to dlaczego, takich ludzi się tego? To byli zwykli stalinowcy i to dziękuję, miałbym cieszyć.
Dziękujemy pani Henryku.
To jest na kolejny przykład niestety, że nie słuchamy po prostu, To jest bardzo zła cecha. Po prostu my mówiliśmy, że ci ludzie jak Geremek, Mazowiecki to były osoby, które nie miały nic wspólnego z ideą Solidarności, tą ideą ruchu wolnościowego, katolickiego, chrześcijańskiego. Przecież wiemy o złej roli Mazowieckiego, bardzo szkodliwej roli Bronisława Geremka i tak dalej. To chyba jest oczywiste. I naprawdę to jest apel, żebyśmy po prostu słuchali, bo jak my, jak Polacy nie będziemy siebie słuchali, to po prostu tylko będziemy swoje wyobrażenia, to nie będziemy rozumieli. I też mam uwagę do pana. Rozumiem, że to było przejęzyczenie, ale proszę, nie używajmy tego sformułowania tego kraju, ten kraj. To jest po prostu nasz kraj, nasza Polska, to pojęcie, taka nowa mowa, taka powiedziałbym lewicowa, liberalna, jakoś weszła do tego języka. Dla nas to jest nasz kraj, nasza Polska, a nie ten kraj, jak to często niestety używamy, więc na to też może zwróćmy uwagę.
Tak, zachęcam do tego, żeby się słuchać, żeby wsłuchiwać się i czerpać wnioski, bo ja potwierdzam, że przecież tutaj panowie tak nie mówili, jak pan tutaj Henryk nam przytoczył. Ale pana Henryka serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy do tego, aby dalej z nami się łączył i kontynuował te rozmowy niedokończone. Kończy nam się program, jeszcze kilka minut. No, Solidarność konsekwencją Polski zawsze wiernej. Co trzeba byłoby tutaj jeszcze dopowiedzieć, tak żeby skonkludować ten temat? Wiele wątków zostało poruszonych.
No może jednak chyba najważniejsza kwestia, która już była jak gdyby poruszona nieco na marginesie, to jest to, że najważniejszym wydarzeniem w naszych dziejach, które tak naprawdę zadecydowało w naszej przyszłości, to było przyjęcie chrztu przez Mieszka I. W przyszłym roku obchodzimy 1050-lecie tego wydarzenia. To naprawdę, to zadecydowało o wszystkim, o naszej tożsamości, o naszych wyzwaniach, o tym, że jesteśmy. Że jesteśmy nie tylko w kraju katolickim, ale że w ogóle jesteśmy, bo gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu, to po prostu Polski by nie było. Podzielilibyśmy los Słowian połabskich, po prostu zostalibyśmy przez cesarstwo niemieckie zniszczeni jako poganie. Także to jest bardzo ważne wydarzenie. I tutaj się do tego odnosimy. To, że mówimy Polska zawsze wierna, Polska semper fidelis, to właśnie wierna Bogu i ojczyźnie. Ojczyźnie temu, powiedziałbym, przesłaniu ideowemu wyrastającemu z chrztu Polski. To, że w XV wieku w Europie powszechnie mówiono, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa, to była właśnie realizacja tej idei Polski zawsze wiernej, że walczyliśmy z Tatarami, z Turkami, że broniliśmy Europy pod Wiedniem, że właśnie wspomniane śluby Jana Kazimierza, że mimo, że różne były elementy
Bitwa Warszawska,
różne były elementy w naszej historii, różne były okresy w naszej historii, były okresy trudne, ale Polska rzeczywiście szła tą drogą wiary, drogą chrztu. I to jest po prostu bardzo ważne. Mieliśmy przede wszystkim przywództwo narodowe. Przywództwa narodowe. Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, który umocnił tę Polskę wewnętrznie, kulturowo, cywilizacyjnie. Chrobry stworzył potęgę w uniwersalnej, zjednoczonej, ale jako Christianitas Europie. Dalej, że mieliśmy politykę dynastyczną Jagiellonów, że mieliśmy także wielkich królów elekcyjnych, którzy szli tą drogą wskazaną przez chrzest, a więc i Stefan Batory, i Jan Kazimierz właśnie, i Zygmunt III Waza, i Jan III Sobieski, później właśnie pierwsza Rzeczpospolita. To jest rzecz bardzo ważna. Mieliśmy kadr po prostu przywódców, także polskiego państwa podziemnego, na emigracji. I to jest bardzo ważne w tej chwili, żeby Polska miała przywództwo narodowe. Przywództwo, które rzeczywiście będzie realizowało polski interes narodowy, tak w zakresie wewnętrznym, jak i polityce zewnętrznej.
Dziękuję.
I myślę, że jeszcze jedna rzecz, jakby kończąca to, bo faktycznie tą listę wydarzeń i postaci, którą przedstawił dr Krzysztof Kawęcki, czy ona jest niezwykle ważna. Ja miałem taką spotkanie ze studentami na Politechnice Poznańskiej kilkanaście dni temu i w zasadzie też w związku z obchodami milenium zrobiliśmy sobie takie kamienie milowe. Patrzyliśmy na kamienie milowe tych dziejów, które przygotowały, można by powiedzieć, odpowiadając jakby nawet na to dzisiejsze pytanie, tak? Jakby przygotowały to dla Solidarności ten wkład ideowy, duchowy tego tysiąca lat, tak? Zaczynając właśnie od chrztu, idąc, ale w pewnym momencie dochodzimy, mówię tak, do tego sedna, tak? Jakby, że trzeba to jakoś podsumować, zakończyć i myślę, że wtedy myślę o Stefanie kardynale Wyszyńskim, o papieżu, świętym papieżu Janie Pawle II, o tej idei, którą oni wnieśli, tak? Z jednej strony solidarność, a z drugiej strony to, co mówił Stefan kardynał Wyszyński, porządek miłości, ordo caritatis. Solidarność i bliskość, najpierw rodzina, następnie naród, który jest rodziną rodzin, następnie cywilizacja chrześcijańska, narody chrześcijańskie. Musimy korzystać z tego niezwykłego skarbca, tak? Skarbca myśli tych dwóch postaci, a z drugiej strony skarbca doświadczeń, już może powiemy o tym w radiu, ale doświadczeń tego tysiąca lat. Każdy wiek, każda przynosił kolejne niezwykle ważne wydarzenie, które powodowało, że ten naród, którym żyjemy, którego jesteśmy drobną cząstką, tak, który przeszedł przez te tysiąc lat, jest właśnie taki, a nie inny, że możemy o nim mówić, że jest to naród chrześcijański.
Bardzo dziękuję panom. Pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Szczęść Boże.
I pan Bogusław Kiernicki, prezes Instytutu Ordo Caritatis.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na 21:30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.